Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Rodzina nigdy nie jest problemem, jest przede wszystkim szansą, powiedział papież Franciszek, przedstawiając intencję modlitewną na lipiec.
Ojciec Święty mianował nowego przewodniczącego papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej.
Watykański Urząd Informacji Finansowej przedstawił sprawozdanie za ubiegły rok i pierwsze miesiące roku 2020.
3 lipca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Przedstawiając intencję modlitewną na miesiąc lipiec, papież Franciszek zwraca uwagę, że szalone tempo życia, które prowadzimy, często utrudnia życie rodzinne. Jest to poważny problem dla wielu ludzi, ponieważ ani jako jednostki, ani jako społeczeństwo nie możemy obejść się bez rodzin, zwłaszcza w tym czasie kryzysu, który obecnie przeżywamy. Franciszek dodaje, że rodziny nie są problemem, są przede wszystkim szansą.
Rodzina powinna być chroniona. Jest wiele niebezpieczeństw, którym musi stawić czoła, tempo życia, stres. Czasami rodzice zapominają o zabawie ze swoimi dziećmi. Kościół powinien zachęcać i pozostawać u boku rodzin, pomagając im odkrywać drogi, które pozwolą na przezwyciężenie tych wszystkich trudności. Módlmy się, aby rodzinom w dzisiejszym świecie towarzyszyły miłość, szacunek oraz rada i aby w szczególny sposób były chronione przez państwa.
Przewodniczący Watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej przedstawił raport za 2019 rok oraz sprawozdanie z działalności w pierwszych miesiącach obecnego roku. Urząd został utworzony przez papieża Benedykta XVI i rozpoczął swoją działalność w 2011 roku. O zadaniach urzędu mówi jego przewodniczący Carmelo Bargaballo.
Urząd spełnia dwa podstawowe zadania. Podejmuje walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz zapobiega finansowaniu terroryzmu, a także sprawuje nadzór nad instytucjami, które prowadzą profesjonalną aktywność finansową, jak na przykład Instytut Dzieł Religijnych. W październiku ubiegłego roku doszło do przeszukania pomieszczeń Urzędu Informacji Finansowej oraz zawieszenia jego dyrektora. Następnie przewodniczący oraz dwaj pozostali członkowie Rady podali się do dymisji. Dochodzenie nie dotyczyło urzędu jako takiego, ale jego pojedynczego członka.
W następstwie tych zdarzeń papież Franciszek w dniu 27 listopada wyznaczył Carmela Bargaballo na nowego przewodniczącego Urzędu Informacji Finansowej, a 15 kwietnia kardynał Pietro Parolin mianował nowego dyrektora i jego zastępcę. Papież Franciszek mianował Julia Cesara Caballero Moreno przewodniczącym papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. Zastąpi on na tym stanowisku kardynała Marka Welleta, który piastował ten urząd od 2010 roku. Nowy przewodniczący do tej pory był ambasadorem Boliwii przy Stolicy Apostolskiej. Papieska Komisja do Spraw Ameryki Łacińskiej jest jednym z urzędów Kurii Rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Działa pod auspicjami Kongregacji do Spraw Biskupów.
Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia udzielił wywiadu Radiu Watykańskiemu, zestawiając koncepcję bioetyki globalnej z obecną pandemią COVID-19, która powinna stanowić okazję do poważnej refleksji nad stylem życia oraz stosunkiem do stworzenia. U podstaw refleksji hierarchii leży koncepcja bioetyki globalnej i potrzeba znalezienia w zglobalizowanym oraz hipertechnologicznym świecie odpowiedzi na nowe pytania związane z narodzinami, życiem i śmiercią.
Zdaniem arcybiskupa Pali istnieje dzisiaj ogromne ryzyko pogłębienia procesu dehumanizacji, ponieważ szybki rozwój nauk technicznych i nowych technologii pozwala na radykalną ingerencję w ludzkie życie. Pandemia stanowi wielkie wyzwanie i zaproszenie do tworzenia bioetyki globalnej.
Pandemia jest tragedią, ale jednocześnie niezwykłą okazją do ponownego przemyślenia rozwoju relacji i sensu samego życia. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej możemy powiedzieć, że kruchość, bezbronność jest zwyczajnym warunkiem życia nas wszystkich. Wystarczy powiedzieć, że do niedawna mówiliśmy nawet o posthumanizmie, o przemianie człowieka w istotę, o nowych zdolnościach fizycznych i poznawczych, a nawet o nieśmiertelności. W tym sensie pandemia była, powiedziałbym, wielkim policzkiem, który może być zdrowy. Muszę powiedzieć, że istnieją oznaki refleksji i przemyślenia w tym kierunku, a papież Franciszek był w pewnym sensie najbardziej uważnym i powszechnie uznanym interpretatorem. Wierzę, że nie tylko Kościół, ale wszystkie inne podmioty reprezentujące naukę, ekonomię oraz kulturę są powołane do ponownego przemyślenia świata postkoronawirusowego. Ci, którzy uważają, że pandemia to tylko margines, naprawdę igrają z ogniem. Nie możemy nie zmienić organizacji życia społeczeństwa i nie przemyśleć na nowo samego sensu życia, jeśli chcemy uniknąć COVID-20 lub COVID-21. Byłoby to wielką tragedią dla planety.
Losy bizantyjskiej bazyliki Hagia Sofia w Stambule nadal pozostają nierozstrzygnięte. Najwyższy sąd administracyjny ma ogłosić swą decyzję w tej sprawie w ciągu 15 dni. Jednakże podczas wczorajszego posiedzenia Trybunału prokurator wnioskował o oddalenie całej sprawy, ponieważ, jak stwierdził, decyzja z 1934 roku o przekształceniu Hagia Sofia w muzeum jest zgodna z porządkiem prawnym, a ponowne przekształcenie dawnej świątyni w meczet należy do wyłącznej kompetencji rządu i prezydenta.
Bazylika została konsekrowana w 537 roku, dedykowano ją Chrystusowi, boskiej mądrości. Do czasu wybudowania nowej bazyliki świętego Piotra w Rzymie była największą świątynią chrześcijańską na świecie. Przez ponad 900 lat była główną bazyliką wschodniego chrześcijaństwa. W meczet została przekształcona dopiero w 1453 roku po zdobyciu Konstantynopola przez Turków. W 1934 roku Mustafa Kemal Atatürk, twórca laickiej i zorientowanej na Europę Turcji, przekształcił Hagia Sofia w muzeum.
Na ponownej islamizacji Hagia Sofia bardzo zależy prezydentowi Erdoganowi. Dla tureckiego prezydenta byłoby to wydarzenie o wielkim znaczeniu symbolicznym. Umacniałoby islamski charakter kraju, stanowiłoby swoistą zemstę na Europie, która odrzuciła unijne aspiracje Turcji, a zarazem byłoby to też symboliczne odcięcie się od dziedzictwa Atatürka i jego laickiej wizji państwa. Erdogan wie jednak, że Hagia Sofia to jedna z głównych atrakcji turystycznych, dlatego prawdopodobnie będzie on optował za rozwiązaniem hybrydowym. Bazylika pozostanie dostępna dla turystów przez wszystkie dni z wyjątkiem piątku, kiedy to będą się w niej odbywać modlitwy muzułmańskie, jednakże i takie rozwiązanie będzie wymagało ponownego zakrycia wszystkich chrześcijańskich wizerunków. Decyzja sądu w sprawie Hagia Sofia miała zapaść już wczoraj. Przypuszcza się, że jej odłożenie zostało spowodowane międzynarodową presją, między innymi ze strony szefa amerykańskiej dyplomacji. Jeszcze większe znaczenie mogłyby mieć naciski ze strony rosyjskiej. Hagia Sofia do dziś bowiem pozostaje kościołem macierzystym cerkwi prawosławnej. W jej obronie wystąpił zarówno patriarcha Bartłomiej, jak i patriarchat moskiewski.
Birmańska Caritas włączyła się w akcję pomocy dla ofiar potężnej lawiny błotnej, w wyniku której zginęło ponad 160 osób, a kolejne 100 wciąż jest poszukiwanych. Tragedia wydarzyła się w kopalni Jadejtu na północy Birmy i jest najgorszym tego typu wypadkiem w ostatnich latach. Najbardziej ucierpieli najubożsi, którzy pracowali na czarno, bez należnych zabezpieczeń.
Do zdarzenia doszło w stanie Kachin blisko granicy z Chinami. Region stanowi światowe centrum dochodowego górnictwa Jadeitu. Potężne osuwisko spowodowały ulewne deszcze. Akcja ratunkowa była prowadzona w bardzo trudnych warunkach podczas deszczu, a biorący w niej udział strażacy i żołnierze obawiali się kolejnych lawin. Rokrocznie przy wydobywaniu cennego jadeitu giną dziesiątki ludzi ze względu na bardzo niebezpieczne warunki pracy, szczególnie podczas pory monsunowej. Birma jest największym na świecie producentem jadeitu, a większość tego minerału jest eksportowana do Chin. Chociaż sektor ten przynosi wielomiliardowe zyski, wciąż jest słabo uregulowany. W ostatnich latach doszło tam do kilku podobnych katastrof. 5 lat temu pod osuwiskiem zginęło 113 górników, a w ubiegłym roku lawina błotna zabiła 55 ludzi.
Antyrasistowskie protesty po śmierci George'a Floyda, czarnoskórego mieszkańca Minneapolis, zabitego przez policjanta podczas aresztowania, dotarły również na czarny ląd.
W Republice Południowej Afryki, gdzie pamięć apartheidu jest wciąż żywa i gdzie miliony głównie czarnych żyją w ubóstwie, rezonans społeczny tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jest potężny. Tylko otwarte wyrażenie bólu i żalu z powodu nierównego traktowania może pomóc w zabliźnieniu się ran, mówi George Johannes, ambasador RPA przy Stolicy Apostolskiej, który sam w czasach apartheidu wiele lat spędził na przymusowym wygnaniu.
Protesty to katastrofa dla Stanów Zjednoczonych w czasie, gdy wszystkie siły powinny być skoncentrowane na walce z koronawirusem. Są one jednak bardzo ważne. Pokazują, że czarnoskórzy w Ameryce wciąż nie są traktowani na równi z białymi. Interesujące, że czarną społeczność również mocniej dotknął koronawirus. Zapewne ma to związek z warunkami społecznymi, w jakich żyją ludzie. Czarni są najczęściej na niższych szczeblach drabiny społecznej, są bardziej dotknięci problemami zdrowotnymi i nie stać ich na zakup ubezpieczenia. Wszystko to wywołało gniew ludzi, którzy są sfrustrowani swoimi przywódcami. Stany Zjednoczone są postrzegane jako kraj podzielony rasowo, dlatego dobrze, że na jaw wychodzi teraz niesprawiedliwość i gniew, które mogą być katalizatorami zmian. Protesty mogą być źródłem zmian nie tylko na tle rasowym. Na pierwszym planie stawiają one ludzi ubogich, zmarginalizowanych, dając do zrozumienia, że z nimi też trzeba się liczyć, nie tylko z niewielką grupą uprzywilejowanych. W latach 80. apartheid został uznany za zbrodnię przeciwko ludzkości. Może więc rasizm systemowy i prześladowanie na tle rasowym powinno zostać również uznane za formę ludobójstwa.
Lobbyści aborcyjni planują w najbliższych dniach podjęcie konkretnych działań prawnych, które dekryminalizują aborcję w Wielkiej Brytanii. Zmiany w ustawie o przemocy domowej mogą uczynić ten kraj największym centrum aborcyjnym Europy. Wiele zależy od Brytyjczyków, czy podejmą trud poinformowania posłów o swoim sprzeciwie.
Proponowane poprawki zezwalają na przeprowadzenie aborcji na żądanie z dowolnego powodu. Wejście w życie nowej ustawy oznaczałoby, że w Anglii i Walii nie ma żadnej ochrony dziecka aż do 28 tygodnia jego życia, włącznie z tym, że możliwe byłoby zabicie dziecka ze względu na jego płeć. Jeśli ustawa z poprawkami zostanie przegłosowana w parlamencie, usunie szereg gwarancji chroniących zarówno kobiety, jak i nienarodzone dzieci. Między innymi zniknie prawne ograniczenie co do miejsca, gdzie można dokonać aborcji, a to z kolei oznaczałoby trwałą legalizację tzw. domowej aborcji przeprowadzanej za pomocą silnych środków farmakologicznych po konsultacji z lekarzem online. Tak zwaną aborcję do it yourself wprowadzono w Anglii i Walii w pierwszych dniach pandemii koronawirusa pod pretekstem ochrony życia kobiet. Konsekwencją tego kroku jest zwiększenie liczby kobiet zmuszanych do aborcji. Głos w sprawie zabrał biskup John Sherrington, rzecznik Episkopatu Anglii i Walii do spraw ochrony życia, który apeluje do Brytyjczyków, aby pisali do swoich parlamentarzystów, wzywając ich do sprzeciwienia się poprawkom liberalizującym aborcję. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.